Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Weszliśmy w nowy rok liturgiczny, w czas Adwentu, w czas przygotowania na uroczystość Narodzenia Pańskiego. I o Adwencie, o tym, jak liturgia wygląda w czasie Adwentu, ale także o tym, jak wierni, szczególnie wierni świeccy, mogą przygotować się do obchodzenia świąt Bożego Narodzenia w tym czasie, kiedy ze wszystkich stron cały świat krzyczy nam, że już święta nastąpiły. O tym właśnie porozmawiam i moim gościem będzie ojciec Jan Strumiłowski, mnich cysterski w opactwie w Jędrzejowie, doktor habilitowany nauk teologicznych. Witam serdecznie, ojcze profesorze, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Ojcze, zacznijmy od tej kwestii liturgicznej. Tak jak wspomniałem, rozpoczęliśmy w ostatnią niedzielę nowy rok liturgiczny, Adwent. Jak on wygląda właśnie z perspektywy liturgii? Co się zmienia? Oczywiście wydaje mi się, że tą pierwszą, najbardziej taką rzucającą się w oczy różnicą jest kolor szat liturgicznych, ale przecież chyba to nie tylko to.
Tak, nie tylko to. Właściwie liturgia Adwentu, ona z jednej strony jest pewnego rodzaju kontynuacją tego ostatniego okresu, który przeżywaliśmy. Liturgia pod koniec roku liturgicznego bardzo mocno akcentuje się i skupia się na powtórnym przyjściu Chrystusa, na rzeczach ostatecznych, i w pierwszej części Adwentu my właśnie ten temat podejmujemy. W pierwszej części Adwentu skupiamy się na ponownym przyjściu Jezusa, jeszcze nie na przeżywaniu, celebrowaniu liturgicznym narodzenia Jezusa Chrystusa, ale na ostatecznym przyjściu. Wiemy, że Jezus przyszedł w ciele 2000 lat temu. My to wspominamy, ale zapowiedział również, kiedy odchodził, kiedy wstępował do nieba, że przyjdzie, i ta wiara u pierwszych chrześcijan, ona była bardzo, bardzo żywa, powinna być w nas żywa, prawda? To oczekiwanie na przyjście, na powtórne przyjście Pana, absolutnie wyzwalające nas z każdej ciemności, z każdego grzechu, ono powinno trwać, i to pokazuje pewną taką ciągłość, kontynuację. My cały czas jesteśmy zanurzeni w roku liturgicznym, cały czas jesteśmy zanurzeni w przestrzeni Bożej, i początek Adwentu właśnie na tym się skupia. Czytania liturgiczne, które podczas mszy czytamy, one na początku Adwentu będą się koncentrowały na tym chwalebnym, ostatecznym przyjściu Chrystusa, na które my powinniśmy oczekiwać. To bardzo mocno koresponduje w ogóle z klimatem świata, z klimatem czasów ostatecznych. Wiemy, że od przyjścia Jezusa weszliśmy w ten czas eschatologiczny, w czasy ostateczne. Wiemy, że na świecie cały czas dokonuje się i trwa zmaganie się dobra ze złem. Wiemy, że my mamy walczyć z tym złem, prawda, i w naszej duszy, i w przestrzeni publicznej. Natomiast równie dobrze wiemy, że to nie my zwyciężamy, to zwycięża Chrystus, dlatego oczekujemy, aż Chrystus powróci, wszystko naprawi i wszystko osądzi. I liturgia, jak ona się zmienia? No, liturgia zmienia się w ten sposób, że, tak jak Pan wspomniał, zmienia się kolor szat liturgicznych, zmienia się wystrój kościoła, ale chyba taką zasadniczą zmianą jest to, że w czasie Adwentu odprawiamy mszę roratnią. Mszę, która powinna być tradycyjnie odprawiana o świcie, jeszcze przed wschodem słońca. Ta liturgia bardzo mocno koresponduje z takim cyklem kosmicznym, prawda? Odprawiamy mszę, kiedy jeszcze jest ciemno, kiedy jeszcze jesteśmy zanurzeni w ciemności, i właściwie podczas liturgii dopiero przychodzi słońce, które symbolizuje przychodzącego Chrystusa, który jest światłością, światłością, która już nigdy nie przeminie. Przy ołtarzu pojawia się nowa świeca, roratka, prawda? Tak zwana roratka. To jest świeca, która symbolizuje Najświętszą Maryję Pannę. Tak jak ona była pierwszą, która oczekiwała na zbawienie, pierwsza, która otrzymała od Archanioła Gabriela słowa zwiastowania, słowa pełne nadziei, pełne takiej pokrzepiającej radości, że już, prawda, Chrystus jest na tym świecie, chociaż jeszcze się nie ujawnił, bo wiemy, że moment zwiastowania był momentem wcielenia, i oczekujemy na ujawnienie się naszego Pana i Zbawcy. No dlatego też ta msza roratnia, prawda, ona jest tak mocno osadzona w duchowości Maryjnej. Maryja jest pierwszą oczekującą. No i sama liturgia mszy roratniej, ona różni się od liturgii mszy codziennej w okresie cyklu, czy w innych okresach liturgicznych, i różni się zasadniczo w niektórych swoich elementach. W niedzielę na przykład, w niedzielę adwentowe, my przestajemy śpiewać chwała, prawda, w kościołach. Mamy mszę niedzielną, odmawiamy kredo, mamy dwa czytania plus Ewangelię, natomiast nie śpiewamy jeszcze hymnu chwała, ponieważ ten hymn jest jakby taką liturgiczną transpozycją albo uobecnieniem tego momentu, kiedy Chrystus już się rodzi, kiedy pojawia się na tym świecie i ten nasz śpiew chwała, który po raz pierwszy wybrzmiał z ust aniołów, którzy zwiastowali pasterzom w Betlejem tą dobrą nowinę, że narodził się Chrystus, Pan Zbawiciel, że ziemia jest ocalona, prawda, że zostaniemy zbawieni od naszych grzechów. Ten śpiew właśnie nam to uświadamia, że tak, to się dokonało. W czasie Adwentu my przeżywamy taki moment, kiedy jesteśmy jeszcze przed przyjściem Pana. Czy to przed tym przyjściem, prawda, w tym wymiarze liturgicznym, tym przyjściem w ciele, które będziemy świętowali w Boże Narodzenie, czy przed tym przyjściem ostatecznym, dlatego jeszcze nie śpiewamy tego chwała, tylko ta uroczysta, niedzielna celebracja jest jakby okrojona z tego momentu eksplozji i wybuchu radości.
No właśnie, jest okrojona z wybuchu i eksplozji radości. Natomiast, ojcze, mam jedno takie pytanie, bo z jednej strony fioletowy kolor, który jest kolorem pokuty, który jest kolorem, taki sam kolor liturgiczny przecież mamy w Wielkim Poście. Nie mamy chwała na wysokości Bogu, czyli hymnu radości, hymnu zwycięstwa. To z jednej strony, czy Adwent jest czasem pokuty, czy też, jak już często, bardzo często słyszymy w naszych kościołach, gdy kapłani mówią w czasie homilii, że jest to czas radosnego oczekiwania. To jak to w końcu jest? Pokuta czy radosne oczekiwanie, a może jedno i drugie?
Właśnie jedno i drugie, tylko że jeżeli chodzi o tą radość adwentową, ona jest inna od radości tego świata. My radość w tym świecie kojarzymy raczej już z jakimś spełnieniem. Cieszymy się przede wszystkim wtedy, kiedy zostaniemy nasyceni tym, na co oczekujemy, prawda? Radość jest wtedy, kiedy już coś się stało. Natomiast radość biblijna, czy radość adwentowa, to jest radość, która jest pewnością ze względu na to, co ma się stać. Bóg zapowiedział nasze zbawienie i my oczekujemy. I to już jest radość. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy jesteśmy uciemiężeni, jesteśmy dotknięci, zamknięci w jakimś lochu, prawda? Jest na nas jakiś ciążący wyrok, jakiś ciążący krzyż, jakieś ciążące zło i właściwie nie ma nadziei na wyjście z tej sytuacji i my w pewnym momencie dowiadujemy się, że takie wyjście będzie nam zaoferowane, jest nam zaoferowane i ono się spełni, prawda? Ono się spełni, ale jeszcze nie teraz. Musimy poczekać i przygotować się na nie. I to jest radość adwentowa. Czyli to nie jest radość z już, prawda? Ale radość z zapowiedzi, która nieuchronnie do nas przyjdzie. No, czasy Kościoła to są czasy egzystencji w takim czymś, co w teologii się nazywa tensją eschatologiczną. Czyli my żyjemy w takich czasach już i jeszcze nie. Święty Paweł mówi, że już otrzymaliśmy pierwsze zadatki ducha, ale jeszcze nie żyjemy w pełni w duchu. Już zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi, ale jeszcze nie objawiło się, kim będziemy. I to jest stan normalny Kościoła. W Adwencie przeżywanie tego stanu się intensyfikuje. Czyli my już dostaliśmy zapowiedź zbawienia i to budzi naszą radość. Jesteśmy ocaleni. Nie ciąży na nas przekleństwo grzechu w sposób definitywny, ale Bóg wyciąga do nas rękę. Tak naprawdę pierwszy Adwent rozpoczął się w raju zaraz po grzechu Adama i Ewy. Ponieważ już wtedy Pan Bóg od razu zapowiada, że oto niewiasta porodzi syna i on zetrze głowę węża, prawda? I potem mamy całą historię, długą historię zbawienia, historię Starego Testamentu, kiedy Pan Bóg już jest obecny w życiu Izraelitów, już ich prowadzi, pomimo ich niewierności, natomiast oni cały czas oczekują tego spełnienia się, ziszczenia się, kiedy przyjdzie Mesjasz, Król, Zbawiciel i wszystko odnowi. I to jest właśnie Adwent, prawda? To jest ta radość. Ale ta radość oczekiwania, zapowiedzi, ona zakłada również pokutę. I to pokutę również rozumianą w sensie biblijnym, w sensie religijnym, czyli nie pokutę, która ma wyrównać rachunki, nie pokutę, która ma wywołać jakąś odpłatę za nasze grzechy z naszej strony, ale pokutę, która ma wyprostować nasze serca, otworzyć, prawda? Bo Pan przyjdzie, tylko jest pytanie, czy my Go rozpoznamy, czy my będziemy przygotowani na Jego przyjście, czy my, kiedy On przyjdzie, to rzeczywiście będziemy spragnieni i złaknieni Jego przyjścia. I temu właśnie ma służyć Adwent i pokuta adwentowa. Czyli to jest jakby powzięcie na siebie jakiegoś takiego obowiązku i trudu naprawiania naszego życia, ale nie po to, żebyśmy sami naprawili je, ale żebyśmy spełnili to minimum, które przygotuje nas na to, że kiedy Pan przyjdzie, to my powiemy tak, Ty jesteś moim Panem, na Ciebie oczekiwałem, moje serce stało się wrażliwe na Twoją obecność.
W jednym ze swoich artykułów ojciec profesor na temat Adwentu napisał tak: Adwent jest czasem ciemności i nocy, i to wcale nie cichej i spokojnej nocy, ale nocy przerażającej, której gęsty mrok jest niczym innym jak mrokiem naszych grzechów. To nie jest noc, w której można spokojnie spać. To noc tak przerażająca i pełna obawy realnie grożącego zatracenia, że nie powinna pozwalać na zmrużenie oka. Jednocześnie jest to noc nadziei, że przyjdzie Ten, który rozproszy mroki. Zatem jest to noc trwogi i czuwania. Ale ojcze profesorze, jak wierny, szczególnie osoba świecka, ma odczuwać, ma przeżywać noc trwogi, czuwania w momencie, w którym wyjdzie na ulicę i już widać mnóstwo zaświeconych, zapalonych choinek, już słychać z radia, no nie powiem kolędy, ale jakieś piosenki tak zwane bożonarodzeniowe, czy związane z czasem świąt, gdzie reklamy wszystkie w telewizji, w radiu mówią, oczywiście myślę o rozgłośniach świeckich, mówią o tym, że już ta, w cudzysłowie, magiczny czas świąt się zbliża. Jak przeżywać czas oczekiwania, kiedy wszystko, co jest dookoła nas, już nie od początku Adwentu, ale tak naprawdę od połowy listopada, mówi nam, że już jest czas świąt?
No właśnie przed tym Duchem Świata trzeba się bronić. I dlatego warto jest sięgać do tradycji Kościoła i zwracać uwagę, jakby nakierowując, prostując rozumienie radości adwentowej, prawda? Zwracając uwagę na ten wymiar pokutny. Wydaje mi się, że tym zbawiennym dla naszego życia duchowego jest podjęcie pokuty, która pozwala nam odczuć naszą kondycję, prawda? Dlaczego my cały czas w Kościele promujemy taki proces, zachęcamy do tego, żeby w czasie Adwentu spróbować naprawić swoje życie, że to jest czas, kiedy powinniśmy podejmować jakieś uczynki miłosierdzia, jakieś dobre uczynki, próbować coś, cokolwiek zmienić, prawda? Jeżeli mieliśmy jakieś grzechy, no to je być może należy porzucić. No nie dlatego tylko, że to jest taki czas szczególny, kiedy my jesteśmy w stanie to zrobić, prawda? Bo asceza chrześcijańska, ona nie tylko jest ćwiczeniem cnoty i wyrabianiem sobie cnoty, ale ona jest zderzeniem się ze swoją nieporadnością, prawda? W Apokalipsie Jezus mówi: bądź albo zimny, albo gorący, bo inaczej wypluje cię z moich ust. No osoba zimna i gorąca mają jedną wspólną cechę. Jeżeli ktoś jest gorący, to doświadcza tego, że bycie gorącym nie jest proste, że nasza natura jest w pewnym sensie skażona, że dobro albo nawet heroiczność to nie jest coś spontanicznego i łatwego. Chociaż wydawałoby się, że jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, to powinno takie być, a jednak dobro przychodzi nam z trudem, zło przychodzi łatwo, a o dobro trzeba walczyć, więc my rozpoznajemy, że potrzebujemy jakiegoś uzdrowienia. Podobnie osoba zimna, czyli osoba pogrążona w grzechach, może dojść do takiego punktu swojego życia, że widzi swoją zgubę, swoją bezradność i wtedy też jest otwarta na wołanie Zbawiciela. I właśnie o to tutaj chodzi, prawda, że pośród ciemności można otworzyć się na nadzieję, prawda? Dopiero kiedy dotknę swojego serca, które jeszcze jest zranione, które jeszcze nie jest uzdrowione, które jeszcze jest pogrążone w ciemności. Chciałbym żyć szczęśliwie, chciałbym żyć dobrze, ale nie zawsze mi to wychodzi. Staram się i tym bardziej doświadczam jakby swojej niemocy. To jest właśnie coś, co mnie dysponuje na to, że ja mogę się otworzyć. Potrzebuję Boga do zbawienia. Potrzebuję, żeby On przyszedł. I ten świat, który nas zagłusza właśnie tą taką tanią radością, można powiedzieć, przedwczesną radością, no on sprawia, że nasze serca są mimo wszystko zamknięte, bo my cieszymy się z czegoś oczywistego. Bóg przychodzi, ale czy my Go przyjmiemy, prawda? Czy ja mogę cieszyć się z tego, że przyjdzie lekarz, który mnie uzdrowi, jeżeli ja najpierw nie rozpoznam choroby? Adwent jest chyba takim czasem rozpoznawania choroby i cała liturgia Adwentu nam o tym mówi. No właśnie dlatego węszy roratnie, prawda? My rozpoczynamy od zupełnej ciemności. Wkraczamy w świątynię procesyjnie ze świecami, z małymi płomykami, bo jest nadzieja. Mamy ten płomyk wiary. mamy tą zapowiedź, ale ona jeszcze nie jest światłem, które rozbłyska i wszystko określa, wszystko opisuje i wszystko definiuje. Wkraczamy w ciemności i dopiero właśnie w liturgii mszy roratniej, odwrotnie, inaczej niż w liturgii niedzielnej, jest moment, kiedy zaczynamy śpiewać chwała. To jest zapowiedź tego, że rzeczywiście te mroki zostaną rozproszone i kiedy śpiewamy chwała, to wtedy dopiero Kościół się rozświetla. Czyli radość tak, ale ta radość, prawda, ona musi mieć swój porządek. Ta radość, ona musi być odpowiedzią na uciemiężenie grzechem. Więc najpierw doświadczamy słabości, nieobecności Boga, tego, że Go potrzebujemy i dopiero wtedy jesteśmy w stanie ucieszyć się z Jego przyjścia.
Jakich zatem praktycznych porad udzieliłby ojciec profesor wiernym świeckim, żeby dobrze, odpowiednio przygotowali się na święta Bożego Narodzenia? Co konkretnie mogą robić?
No, ja bym zalecał to, co zaleca po prostu Kościół. Większy wysiłek w stawaniu się dobrym i nie tylko po to, żeby coś uporządkować w swoim życiu. Oczywiście tak, to jest jeden aspekt. Przygotuj, żeby swoje serce, żeby ono było czyste na przyjście Zbawiciela, ale też wydaje mi się, że te nasze postanowienia adwentowe, one nie powinny być zbyt miękkie i zbyt łatwe. My powinniśmy doświadczyć tego, że jednak, żeby być świętym, nie tylko dobrym, ale świętym, ja potrzebuję mocy z wysoka. Prawda? W adwencie powinniśmy doświadczyć trochę trudu, doświadczyć trochę grzechu. Być może to jest też czas na jakiś taki głębszy, pogłębiony rachunek sumienia, żeby zauważyć, co jeszcze w moim sercu jest nieuporządkowane. Czego ja nie potrafię sam uporządkować? Czego nie potrafię uporządkować z łaską, z którą codziennie żyję, ale potrzebuję jakiejś specjalnej interwencji Boga, który przyjdzie i sam naprawi moje życie. Innymi słowy, no, adwent jest po to, żeby dotknąć ciemności naszego serca, prawda? Nie tyle, żeby samemu siebie zbawić, ale dotknąć słabości naszego serca.
Jakie ojciec ma spojrzenie na kwestię tej całej otoczki, która jest wokół adwentu, wokół świąt? To znaczy, czy osoba, która chce faktycznie świadomie przeżyć adwent, a następnie święta Bożego Narodzenia, czy ta otoczka w postaci kalendarzy adwentowych, wieńców adwentowych, później choinki, prezentów, powinna być sprowadzona przez wiernego do minimum, czy też można ze spokojem sumienia oddać się temu takiemu też zewnętrznemu przygotowaniu w przypadku adwentu i świętowaniu w przypadku świąt Bożego Narodzenia, mając jednak świadomość, że no, są pewne priorytety?
Ja myślę, że można, ale w odpowiednim porządku, bo oczywiście wieniec adwentowy, on nam uświadamia to oczekiwanie. Zapalamy kolejne świece podczas kolejnych niedziel, czyli światło staje się coraz bardziej intensywne. Jesteśmy coraz bliżej przyjścia tego, który jest prawdziwą światłością. Natomiast co może zaburzyć nasze przeżywanie adwentu? No właśnie przeniesienie okresu Bożego Narodzenia, czyli już choinki, prawda? Już tych piosenek związanych, pieśń związanych z radością Bożego Narodzenia na okres adwentu. To jeszcze chyba nie jest ten czas. To jest czas, kiedy właśnie w nas powinien bardziej wzmagać się głód za tym. Żyjemy w świecie. Jesteśmy, prawda, w tym świecie zanurzeni, którego kultura jest taka, a nie inna i nie zawsze jesteśmy w stanie zamknąć oczy i być na to ślepi. Z drugiej strony, patrząc na, zwłaszcza na współczesny świat, czy my nie możemy doświadczyć jego ciemności, prawda? Czy te światło choinek i te pogodne piosenki potrafią w nas zgasić ten realizm naszego życia i to doświadczenie, że jednak na świecie jest bardzo dużo zła, bardzo często niezawinionego zła, którym jesteśmy dotknięci, czy te niezgody, te spory, prawda, sprzeciw wobec Kościoła, czy to nie może być elementem, który mimo wszystko pozwoli nam na dobre przeżycie adwentu, bo widzimy, że no, chrześcijaństwo przeżywa coraz większe prześladowania. Oczywiście być może w naszym świecie nie takie fizyczne i jawne, chociaż one też już się pojawiają, ale czy to nie jest jednak zwrócenie uwagi na to, że no, być może optymizm Ewangelii to jest coś, co dopiero ma się zrealizować i my potrzebujemy coraz bardziej Zbawiciela, bo rzeczywiście ten świat jest dotknięty ciemnością i możemy tej ciemności namacalnie dotknąć, więc to też jest element, który pozwala nam doświadczać tego, czym jest rzeczywiście adwent.
Wróćmy do tematu rorat, od którego rozpoczęliśmy naszą rozmowę, od liturgii adwentowej. choć oczywiście msza roratnia to nie tylko całość tego, co Kościół ma w cudzysłowie do zaoferowania pod względem liturgicznym w tym okresie, ale chciałem skupić się nad tematem właśnie roratnim. Z tego względu, że wspomniał ojciec, że msza roratnia powinna być sprawowana rano, jeszcze kiedy jest ciemno, jeszcze przed świtem i dopiero w trakcie niejako to światło się pojawia, ten świt się pojawia, ale zauważamy, że w coraz większej ilości naszych parafii praktyka jest inna, to znaczy, że msza roratnia jest odprawiana już wtedy, kiedy słońce zniknęło z nieboskłonu, to znaczy już po zmroku.
No, ja osobiście nad tym troszeczkę ubolewam. To jest oczywiście podyktowane względami duszpasterskimi. Nie każdy ma taki komfort, żeby rano uczestniczyć w mszy świętej. Wiadomo, ludzie świeccy mają swoją pracę, mają swoje obowiązki, które są zaangażowani. Bardziej istotne jest to, żeby w ogóle uczestniczyć, żeby zrobić ten wysiłek, prawda, i w tym świecie, w którym jesteśmy zanurzeni, znaleźć ten czas dla Pana Boga, przyjść nawet na tą przeroratnią, jeżeli ona jest wieczorem, i na niej oczekiwać zbawienia i Zbawiciela. Natomiast no, rzeczywiście trochę zatraciliśmy taką wrażliwość metafizyczną, zatraciliśmy taki realizm symboliczny, prawda? Że to, co dzieje się podczas liturgii, co dzieje się pod osłoną znaków liturgicznych, to jest faktem, to jest rzeczywistością. Kiedyś w średniowieczu, w starożytności no, ludzie byli bardziej osadzeni w takim myśleniu symbolicznym, metafizycznym i wiedzieli, że to, co na liturgii no, nie może być oderwane od naszego życia, ale to ma być zakorzenione w życiu, dlatego liturgia jest zakorzeniona. I w całym roku, prawda, my przeżywamy liturgię jakby w takiej synchronizacji, w harmonii z tym, co się dzieje w przemianach pór roku, prawda. To nie jest przypadek, że Wielkanoc świętujemy no, wtedy, kiedy przychodzi wiosna, kiedy wszystko się budzi. I podobnie jest z tym cyklem dobowym. No, to nam jednak coś mówi, prawda. Budzimy się, jest ciemno, idziemy na mszę roratnią, ponieważ oczekujemy na tego, który jest wschodzącym słońcem. Powinno nam to uświadamiać to, że tak naprawdę nie tylko tym życiem religijnym, życiem duchowym, wewnętrznym, ale całym naszym życiem rządzi Bóg, że to On je układa, On je ustawia, prawda? On jest tym, który powoduje, że słońce wschodzi i zachodzi nad nami.
Temat rorat jest cystersom bardzo bliski, ponieważ msza roratnia pojawiła się właśnie na początku u cystersów. Jak cystersi przeżywają Adwent?
Tak, msza święta rzeczywiście pojawiła się w naszym zakonie z dwóch względów. Po pierwsze, w naszym zakonie bardzo mocno akcentuje się pobożność maryjną. Jesteśmy zakonem poświęconym Najświętszej Maryi Pannie i ją właśnie chcemy naśladować w tym oczekiwaniu na przyjście Zbawiciela. Ona jest tą, która nam daje Zbawiciela. I z drugiego względu życie monastyczne z zasady i z reguły jest oczekiwaniem na przyjście Zbawiciela, czyli można powiedzieć, że w życiu cystersów cały rok liturgiczny jest Adwentem i rzeczywiście u początków naszego zakonu msza święta roratnia była odprawiana nie tylko w Adwencie u nas, w naszym zakonie, ale w ciągu całego roku. Mnisi, prawda, wstawali najpierw w nocy na Wigilię, na czuwanie, śpiewali psalmy, oczekując przyjścia Zbawiciela, a o świcie sprawowali mszę roratnią, która właśnie była zintegrowana z tym cyklem dobowym. Chrystus przychodził i mogliśmy żyć w obecności Boga przez całą dobę, aż zapadnie zmrok i znowu to oczekiwanie jakby się ponawiało i intensyfikowało. Natomiast teraz rzeczywiście odprawiamy mszę roratnią w Adwencie, tylko w Adwencie i jest to dla nas szczególny czas, bo my nie jesteśmy poza Kościołem, jesteśmy w Kościele, współodczuwamy z Kościołem, jesteśmy wrażliwi na to, co Kościół nam mówi, na ten rytm, który On nam nadaje. Również staramy się o to, żeby ten czas był czasem wyjątkowym. No, to jest taki czas, kiedy rzeczywiście w życiu monastycznym powinno być więcej milczenia i my o to dbamy, żeby więcej milczenia było w klasztorze, żeby klauzura była bardziej zachowywana, żeby coś odnowić w swoim życiu. Milczenie również nie jest tutaj przypadkowe. To milczenie ma nas właśnie uwrażliwić na przyjście słowa, prawda? My jesteśmy pogrążeni w milczeniu nie dlatego, bo nie lubimy mówić, tylko dlatego, bo chcemy nauczyć się słuchać, a tutaj słowo ma stać się ciałem. Więc Adwent jest szczególnym czasem, kiedy staramy się o zachowanie milczenia. Również jeżeli chodzi o jakieś, prawda, wyrzeczenia czy praktyki pokutne, no to tutaj też w naszym zakonie jest tradycja, której święty Benedykt zachęca nas do tego, żeby w tych takich szczególnych czasach i w Adwencie, i w czasie Wielkiego Postu, oczywiście z różnych, z innych przyczyn, ale podjąć jakieś praktyki pokutne, żeby te praktyki pokutne były pobłogosławione przez opata. Na początku Adwentu mnisi udają się do ojca klasztoru i przedstawiają mu swoje prośby, swoje pragnienia co do podjęcia dodatkowych pokut, i te, które opat zaakceptuje, tylko te możemy podejmować, prawda? I to jest taki wymiar oczekiwania, ale oczekiwania zgodnego z posłuszeństwem, zgodnego z duchem Kościoła, ponieważ to Kościół nam daje Zbawiciela, On nam daje Chrystusa.
A zatem są to praktyki, które oczywiście mając świadomość proporcji życia mniszego i życia świeckiego, ale jednak każdy wierny może spróbować zrealizować w tym niezwykłym czasie.
Jak najbardziej i powinien, prawda, ponieważ no mnich to jest chrześcijanin, który żyje radykalnie, prawda, który właściwie nie wprowadza nowych praktyk, ale tak naprawdę korzysta z tego, co daje mu dziedzictwo Kościoła, ale wprowadza w pełnym wymiarze, dlatego żyje w celibacie, dlatego żyje w czystości, w odosobnieniu, żeby miał ten komfort i również w imieniu całego Kościoła podjąć te praktyki i podjąć to życie Kościoła, to życie duchowe w jego najwyższym i najczystszym wymiarze, i również być dla świata takim znakiem, lampą i drogowskazem, ale oczywiście my chcemy i pragnęlibyśmy i życzymy sobie tego, żeby nie tylko nasze praktyki były naszymi praktykami, ale żeby świeccy zapatrzeni w mnichów włączali się w nie i brali z nich przykład w takim wymiarze, w jakim jest to możliwe w życiu świeckim.
A zatem wszyscy kochamy Boże Narodzenie, ale w takim razie spróbujmy także pokochać, zafascynować się i przejąć się tą grozą, którą niesie ze sobą ten niezwykły okres liturgiczny Adwent. I o Adwencie rozmawiałem z ojcem profesorem Janem Strumiłowskim, mnichem cysterskim z opactwa w Jędrzejowie. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!